Od beztroskiego dzieciństwa po Monte Cassino. Od wywózki i walki po zmagania o godność na obczyźnie. Życiorys pisany przez historię. Wspomnienia żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w mistrzowskiej interpretacji Adama Woronowicza.
W okolice Cassino przybyliśmy 30 kwietnia 1944 roku. Nasz obóz przejściowy znajdował się w Gaju Oliwnym, kilka kilometrów od miasteczka. Było około 4 po południu, kiedy poszedłem na skraj Gaju i przyjrzałem się klasztorowi. Przede mną była dolina, szeroka może na 4 kilometry, a na drugim jej końcu dość strome wzgórza, wysokie na 150 metrów. Po lewej stronie mogłem dostrzec potężną górę, pokrytą dymem i ruiny niegdyś pięknego klasztoru. Jedna rzecz zrobiła na mnie szczególne wrażenie. Między naszym gajem a wzgórzami była dolina, pokryta pięknymi, czerwonymi makami. Piękno tych kwiatów kontrastowało z ponurą brutalnością wojny. Później, już w trakcie bitwy, gdy chciałem oderwać się od naszej sytuacji, często patrzyłem na te piękne kwiaty i zawsze mogłem znaleźć ulgę w myśleniu, że gdzieś toczy się życie, jest spokojnie, szczęśliwie. Ludzie zajmują się swoimi codziennymi obowiązkami, a ich życie jest tak odmienne od naszego. Te maki ostro kontrastowały z naszym najbliższym otoczeniem, którym była śmierć, śmierć i jeszcze raz śmierć. Może i jest trochę prawdy w skomponowanej dla nas piosence Czerwone maki na Monte Cassino, która to mówi, że później te maki były bardziej czerwone, bo nasiąkły polską krwią. Patrząc na tę panoramę, było oczywiste, że wróg znajduje się na szczycie wzgórza. Miał wspaniały widok na dolinę i zbocza wzgórz, gdzie przebywali nasi żołnierze. Nie znałem wówczas całej historii bitwy o Monte Cassino. Nie wiedziałem, że walka o te góry trwała 4 miesiące, ale wiedziałem, że to trudna trasa i że w następnej kolejności to my będziemy się na nią wspinać. Patrząc na łańcuch wzgórz przede mną, widziałem tu i ówdzie eksplozje pocisków artyleryjskich. Nasza artyleria ostrzeliwała niektóre pozycje wroga ukryte w fałdach gór. Kazano nam dostarczyć do centrali wszystkie dokumenty, które mogłyby nas zidentyfikować. Wszystkie rzeczy osobiste, listy do rodzin, dokumenty musiały zostać zebrane i zostawione w siedzibie pułku. Pozwolono nam zachować tylko nieśmiertelniki i wyposażenie, na które składał się koc, menażki i oczywiście broń. W moim przypadku karabin i amunicja. Dostaliśmy jakieś buty na gumowej podeszwie i myślę, że to był 31 kwietnia, gdy tylko się ściemniło, zaczęliśmy marsz w stronę wzgórz. Zakazano jakichkolwiek rozmów, ponieważ wróg mógł usłyszeć, a to sprowadziłoby na nas ogień artyleryjski. Kierowcy ciężarówek i transporterów oraz administracja pułkowa pozostali w kwaterze głównej. U podnóża wzgórza płynęła rwąca rzeka Rapido, którą przeszliśmy po drewnianym moście. Po drugiej stronie znajdowało się kilka zniszczonych baraków. Tam się zatrzymaliśmy, bo dalej czekała nas wspinaczka wąską ścieżką, a z naprzeciwka szedł konwój z mułami i nie dałoby się go wyminąć. Wspinaczka poza ścieżką była niemożliwa, bo teren był zaminowany. Czekaliśmy więc, aż konwój przejdzie, ściśnięci jak sardynki na małym podwórku niedaleko baraków. Przez około pół godziny, po czym ruszyliśmy dalej. Gdy wspięliśmy się na tyle, że ostatni ludzie opuszczali miejsce, gdzie czekaliśmy na przejście mułów, kilka pocisków artyleryjskich i moździerzowych eksplodowało dokładnie w tym miejscu. Gdyby Niemcy strzelili kilka minut wcześniej, doszłoby do krwawej jatki. Byliśmy tak stłoczeni, że każdy pocisk spowodowałby istną rzeź. Szliśmy dalej w zupełnej ciszy. Trudno oszacować, jak długo, ale w końcu doszliśmy do stanowisk naszych poprzedników. Myślę, że byli to Brytyjczycy. Nie musieliśmy nic zmieniać, jeśli chodzi o nasz sprzęt. Mieli na miejscu moździerze z zaznaczonymi różnymi celami. Jednym z nich był klasztor. Trudno mi powiedzieć, gdzie wtedy byliśmy. Po dwóch dniach przesunięto nas oczywiście w nocy na lewą flankę polskich sił, na wzgórza niemal z widokiem na miasto Cassino. Na lewo od nas byli już żołnierze 13. Korpusu Brytyjskiego. Dzieliłem swój schron ze Stefanem Straszem. Przed wojną był cieślą. Był potężnej budowy mężczyzną i był silny jak koń. Był też świetnym towarzyszem. Razem znaleźliśmy kilka drewnianych belek, które przynieśliśmy na nasze stanowisko i zbudowaliśmy schron. Nie mogliśmy go wkopać w ziemię, ponieważ tuż przy powierzchni znajdowała się skała, więc musieliśmy go złożyć na powierzchni. Znaleźliśmy zrujnowaną szopę z betonową podłogą i jedną betonową ścianą przy górze. Oparliśmy belki o pionową ścianę, położyliśmy jakiś materiał, aby chronić się przed deszczem, i to było nasze schronienie. Prawdopodobnie powstanie wiele opinii na temat bitwy pod Monte Cassino i na temat udziału w niej Polaków. Będzie trochę racji po obu stronach sporu. Myślę, że byliśmy w sytuacji bez wyjścia. Polacy, ze względu na nasze położenie geopolityczne, są skazani na cierpienie dużo bardziej niż inne narody i na ponoszenie ofiary w celu zachowania swojej tożsamości i wolności. Życie naszego narodu było walką przez całe stulecia. I jeśli Polacy nie będą gotowi walczyć o swoje miejsce we wspólnocie międzynarodowej, czeka ich zagłada. Jesteśmy skazani na wielkość, powiedział Józef Piłsudski, pierwszy marszałek Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów. Może to brzmi zbyt pompatycznie, ale myśląc o nieszczęśliwym położeniu, w jakim znajduje się Polska, rzeczywiście mamy tylko dwie alternatywy. Walczyć do końca lub poddać się nicości. Przegraliśmy wiele bitew w naszej historii i odnieśliśmy wiele zwycięstw. Polacy są generalnie dobrzy w wygrywaniu bitew, ale nie są tak skuteczni w wywalczaniu pokoju. Zawsze jednak będziemy walczyć o nasze prawo do istnienia, o zachowanie naszej tożsamości i naszego miejsca na mapie. Polska wyszła z II wojny światowej jako przegrany. Paradoksalnie krajami, które stały się najbardziej zamożne po wojnie, są Niemcy i Japonia. Ale to nie pierwszy raz w historii Polski, kiedy wojna została przegrana. Ktoś powiedział, nawet wielki naród może upaść, ale tylko godny pogardy da się zniszczyć. Sednem sprawy jest to, że Polska została zniewolona. Najgorszymi tego sprawcami były oczywiście Niemcy i Rosja, ale kraje zachodnie były członkami spisku, ponieważ nie zrobiły nic, aby temu zapobiec. Była to zbrodnia, za którą później musieli zapłacić w Korei i Wietnamie swoją krwią i pieniędzmi. Pod Monte Cassino, straciwszy nasz kraj na rzecz Niemców i Rosjan, płaciliśmy ofiarę z życia wielu z nas, próbując desperacko zdobyć jakieś atuty, które pomogłyby naszej sprawie. Walczyliśmy o zemstę i honor naszego kraju, bez większej nadziei, że zobaczymy go ponownie. Tragedię polskich żołnierzy najlepiej podsumowuje napis, który można zobaczyć na cmentarzu na zboczach Monte Cassino. Za naszą i waszą wolność, my, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce.
Był to fragment wspomnień żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w interpretacji Adama Woronowicza. Życiorys pisany przez historię, wydany przez Muzeum Pamięci Sybiru, poleca Polskie Radio Białystok.